Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie, ojciec Witold, i zapraszam na pierwszą część rozmów niedokończonych. Dzisiaj naszymi gośćmi są dobrze Państwu znani księża, ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski. Szczęść Boże, księże profesorze.
Boże, witam.
Ksiądz profesor jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Tak.
I ksiądz dr Zenon Hanas Pallotyn, dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tak jest. Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże doktorze. Drodzy Państwo, dzisiaj z naszymi gośćmi chcemy pomówić na temat bardzo ważny, mianowicie o chorym człowieku. Człowiek chory w Kościele i w demokracji. To jest temat naszego dzisiejszego wieczoru, naszych rozmów teraz i potem części drugiej wieczorem już na antenie Radia Maryja. Drodzy księża, czym jest choroba? Kim jest człowiek chory? Kto to jest człowiek chory?
To jest pytanie, które wydaje się takie, odpowiedź jest oczywista, prawda? Może moglibyśmy powiedzieć natychmiast, kto jest zdrowy, a kto jest chory. Ja się tak przygotowując do dzisiejszego spotkania też myślałem o wszystkich telewizjach, którzy są dzisiaj tutaj z nami, i tak sobie zastanawiam, ilu z nich jest zdrowych, a ilu z nich jest chorych, albo ile spośród nich czuje się zdrowymi, nie wiedząc o tym, że może mają w sobie jakąś chorobę, a może jest odwrotnie, że jest ktoś rzeczywiście bardzo, bardzo obolały, bardzo cierpiący, ale nie odczuwa tego jako krzyża, jako cierpienia, jako choroby, tylko zdaje mu się, że jest aktywnie nadal, że wręcz czuje się zdrowy, jako zdrowy człowiek. Więc myślę, że takie jasne, zdecydowane określenie, kto jest zdrowy, a kto jest chory, no nie jest takie proste. Wbrew temu naszej intuicji, która by powiedziała, owszem, no, to jest zdrowy człowiek, a kto jest chory.
Pozory mylą.
Na pewno sama obecność w szpitalu nie mówi o tym, że jest chory. To znaczy, są w szpitalu też ludzie, którzy mają swego rodzaju dolegliwości, ale one nie podpadają, nie są określane jako choroba, nie? Bo to też sobie to warto sobie takie pojęcia czasami uporządkować, kiedy rozmawiamy z kimś albo kiedy o sobie samych mówimy. Więc rzeczywiście jest taka, kiedy rozmawiamy o tej problematyce człowieka chorego w Kościele i w demokracji, warto wrócić troszkę do tego, o czym już tu z księdzem Janem kiedyś rozmawialiśmy, bo dlatego, że ten cykl programów, w których teraz uczestniczymy, one dotyczą takich tematów dotyczących zdrowia człowieka, jego różnych stanów dolegliwości, cierpienia, sensu cierpienia i jak to jest postrzegane wewnątrz wspólnoty Kościoła, jak to jest postrzegane w świecie współczesnym, w demokracji. Próbujemy w jakiś sposób te dwie perspektywy analizować, pokazywać, że są pewne różnice pomiędzy jednym spojrzeniem i drugim spojrzeniem. Więc to dzisiejsza nasza rozmowa będzie dotyczyła człowieka chorego. W jaki sposób osoba chora jest postrzegana, jest wartościowana, jest oceniana we współczesnym świecie, w jaki sposób ta choroba jest traktowana, w jaki sposób podchodzimy do człowieka chorego właśnie w takich instytucjach życia świeckiego, państwowego, publicznego, a w jaki sposób patrzymy na człowieka wewnątrz wspólnoty Kościoła. Chcielibyśmy pewne różnice, pewne podobieństwa też w jaki sposób tutaj z Państwem przeanalizować i przedstawić. Z taką też zachętą już teraz, że bardzo byśmy chcieli usłyszeć też od telewidzów takie ich bardzo osobiste doświadczenia i własnego spojrzenia na swoją chorobę, jak z tego zmagania się z chorobą, albo też z chorobą kogoś bliskiego. Bo to są takie momenty, w których no w Kościele, kiedy patrzymy z tego spojrzenia kościelnego, to choroba zawsze nazywana jest pewną próbą dla człowieka. Ona pokazuje, kim ten człowiek naprawdę jest. Ona objawia to, co dla nas jest najbardziej istotne w życiu, a co staje się zupełnie nieważne w tych momentach, kiedy sami odczuwamy chorobę albo obok nas staje ktoś bardzo chory, wtedy odkrywamy coś niezwykle istotnego. Ten cały kontekst dzisiejszej rozmowy, on jest też podyktowany tym, że 11 lutego, a zatem już też niebawem, będzie obchodzony w Kościele Światowy Dzień Chorego. Jest to święto, które zostało ustanowione przez papieża Jana Pawła II. To miało miejsce w 1992 roku. Po raz pierwszy w Kościele obchodzony był właśnie Światowy Dzień Chorego. A zatem pewnego rodzaju refleksja dotycząca osób chorych pośród nas. Jest to wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, a zatem też miejsca, w którym które jest związane z bardzo wielu osobami chorymi. No i tu już na początku widzimy pewne troszeczkę inne podejście właśnie tego światowego, bardzo precyzyjnego, medycznego podejścia do choroby. Ja dzisiaj przygotowując się, to przejrzałem sobie klasyfikację, taką międzynarodową klasyfikację chorób, ile chorób na świecie jest. Więc to jest 800 stron druku, to jest taka książka, w której są wymienione tylko, bardzo krótko opisane, jakie w ogóle choroby są. Więc to jest takie podejście świata, to znaczy takie bardzo analityczne, które jest bardzo potrzebne też nam. Natomiast to spojrzenie Kościoła, ono zawsze będzie próbowało patrzeć na człowieka jako pewną całość. To nie przychodzi do lekarza człowiek, który ma, nie wiem, schorzenia wątroby czy schorzenia krążenia, tylko przychodzi żywy człowiek, który no, potrzebuje pomocy, więc to spojrzenie na człowieka jako pewną całość jest z pewnością taką bardzo ważną różnicą pomiędzy tym podejściem w demokracji i w Kościele. To tak, żeby zakreślić pewną panoramę tego wszystkiego, o czym dzisiaj chcielibyśmy rozmawiać.
Ale od razu możemy przejść do takiej próby do określenia, kim jest człowiek chory. To jest kontynuacja poprzednich programów, w których poruszaliśmy problem zdrowia, problem wartości życia. I między innymi przy okazji tematu o zdrowiu powiedzieliśmy, że zdrowie to życie z milczącymi organami. Czyli dopóki w człowieku się nie odzywają organy, czyli nie ma żadnych dolegliwości, można uznać, że człowiek jest zdrowy. I tak o sobie myślimy. Mimo że jest taki okres utajonej choroby, kiedy pojawiają się bardzo takie nikłe symptomy, często człowiek przypisuje to zmęczeniu, przepracowaniu, składa to na stres. A to już może być ten okres utajony poważnej choroby. Ale tak naprawdę dla człowieka przeciętnego, żyjącego tak w tym swoim świecie, to choroba zaczyna się wtedy, kiedy poszczególne organy dają o sobie znać. Mówimy, aha, mam wątrobę, już wiem, gdzie jest, prawda? Boli mnie trzustka.
Odzywa się.
Odzywa się, prawda? I to niekoniecznie z przejedzenia, tylko jakieś długotrwałe stany takiej dolegliwości się pojawiają. Niekoniecznie musi to być bardzo ból przejmujący. Po prostu czujemy, że coś się w nas odzywa. Więc to jest pierwsze dookreślenie. Jeśli nasze organy dają nam o sobie znać, czyli ta nasza somatyka, czyli ciało, zaczyna dawać sygnały, że coś już jest nieprawidłowo działające. A drugie określenie, i wydaje mi się, że to nas przenosi w ten świat Kościoła, duchowości, to jest określenie, które pojawiło się przy programie o życiu, że życie to śmierć. Może to się wydaje w tym momencie szokujące, ale tak naprawdę rodząc się, człowiek już zdąża ku śmierci. I właśnie w to dążenie człowieka od pojawienia się tutaj na świecie, aż do odejścia przez naturalną śmierć, wpisuje się choroba. I ta choroba może dotyczyć już dziecka w łonie matki. Wiemy, że dzisiaj technika medyczna pozwala już nam wiele chorób wyeliminować na tym etapie, w okresie prenatalnym, czyli przed narodzeniem. I tutaj te osiągnięcia medycyny pozwalają zapobiec też wielu chorobom, na które dziecko by cierpiało po urodzeniu. Więc nikogo choroba nie opuszcza, można powiedzieć, od chwili poczęcia do w chwili naturalnej śmierci, w ten czas wpisana jest choroba. Dlaczego? No bo życie to śmierć, czyli człowiek nie jest wieczny i nie jest w swojej naturze tak doskonały, żeby mógł uniknąć tych dolegliwości związanych ze zmianami, które towarzyszą upływowi lat, aż wreszcie dochodzi czas wieku już po dojrzałości, czyli jak jedno z przysłów mówi, jeśli mężczyzna 50-letni wstaje rano i nic go nie boli, to znaczy, że już nie żyje. Więc tak po 50 każdy ma prawo już usłyszeć swoje organy, prawda? Ale to jest czas już rzeczywiście takiej zwiększonej kontroli. ale choroba towarzyszy człowiekowi przez całe życie i powinniśmy mieć to na uwadze, że choruje człowiek w różnych okresach i to jest wpisane w jego osobę, a nie w jego organy. Czyli to, co już tutaj Zenek powiedział, choruje cały człowiek.
Tak, przychodzi do lekarza nie chora wątroba, ale chory człowiek, który też cały cierpi w związku z tym.
Tak, to jest ta różnica, którą już tutaj na początku chcemy tak nazwać, że to podejście w Kościele do osoby chorej, ono powinno być tak wynikające z Ewangelii, z tego, czego Pan Jezus nauczał, wszystkich aspektów związanych z chorobą. Można by w tym momencie powiedzieć, że jeżeli człowiek zaczyna chorować, ja chciałbym to może jeszcze takie dopowiedzenie też pewno, żeby ten nasz program też miał taki walor poznawania nowych pojęć, czy nowego spojrzenia też na nasze życie, że oprócz tej klasyfikacji chorób, o której mówiłem, jest jeszcze taka specjalna klasyfikacja uszkodzeń, niepełnosprawności i upośledzeń. Czyli te trzy...
To jest coś różnego od choroby.
To jest coś różnego od choroby. Czyli jeżeli, no nie wiem, jest sytuacja taka, że ktoś w wypadku, no nie wiem, złamał rękę, czyli zostało coś uszkodzone, jakaś część naszego ciała, więc w tej ścisłej definicji, o której tutaj rozmawiamy, to nie byłaby choroba, to byłoby rodzaj uszkodzenia, czy upośledzenia. To jest też troszeczkę inny rodzaj jakiejś dolegliwości i cierpienia, które nas sprawia, ale nie jest ściśle związane z chorobą. Więc ta nasza refleksja taka trochę jest o tym też, że te rodzaje chorób, które nas spotykają, ta klasyfikacja, o której wspominałem, ona też pokazuje, jak bardzo, bardzo różnorodny jest świat tego życia nad tych chorób, które nas dotykają, nas osobiście albo bliskich obok nas. I zupełnie inaczej przeżywamy chorobę taką jak grypa, mając świadomość, że kilka dni katar przejdzie i będę zdrowy. Więc owszem, jest to jakieś tam cierpienie czy niepokój, który nas się rodzi, ale co innego, jeżeli ktoś zaczyna mieć cukrzycę, jakieś takie bardzo przewlekłe choroby albo wręcz choroby, które są nieuleczalne. Więc to wiemy, że różnica pomiędzy takim krótkim schorzeniem, które jakoś nie zagraża naszemu życiu, tylko daje nam perspektywę, że wyjdziemy z tego na pewno. Inaczej podchodzimy do tego, aniżeli w sytuacji, kiedy jawi się choroba bardzo przewlekła. Druga rzecz, takie rozróżnienie, które sobie tu warto jakoś tak przemedytować, przereflektować, to jest to, że te choroby, o których rozmawiamy, dotykają somatyki, czyli ciała, ale też dotykają naszej psychiki, to znaczy...
Psychiki i ducha.
Też. Psychiki i ducha, ale to jest jeszcze, to jest z punktu widzenia już Kościoła. Bo w świecie często o tych chorobach ducha, mówi się jako o schorzeniach psychologicznych, czyli wszelkiego rodzaju choroby psychiczne, które naprawdę mogą być dużo bardziej dolegliwe, aniżeli jakieś cierpienie fizyczne, które kogoś spotyka, czyli silna depresja,
lęk,
stany lękowe. Jest takich schorzeń, które pojawiają się w naszym życiu, duchowych czy psychicznych, jest bardzo dużo i też my czasami też nie do końca potrafimy się wczuć w osobę drugiego człowieka, który jest chory. Więc to rozróżnienie na choroby właśnie psychiczne i na choroby somatyczne, one są często połączone ze sobą też, żeby też... My, oczywiście nie będziemy tu się... moja wiedza medyczna na pewno nie jest taka bardzo wielka, ale te takie bardzo nawet podstawowe rozróżnienia, one pomagają nam zrozumieć to, czym choroba jest. To jest to spojrzenie świata na ten stan naszego życia. I też chciałbym w tym miejscu też tak wyróżnić, że te konsekwencje choroby, one też mogą być analizowane, można na nie patrzeć, można dokonywać pewnej refleksji na trzech poziomach. To znaczy, po pierwsze, choroba zawsze dotyka naszego ciała, naszego cierpienia fizycznego, to jest, czy też jakiegoś bólu, niepokoju, który znajduje, dotyka nas osobiście. Drugi aspekt choroby to będzie zawsze taki aspekt społeczny. To nie trzeba wiele mówić, ale jeżeli w rodzinie jakaś bliska osoba, która była do tej pory zdrowa, nagle się dowiadujemy, że jest chora, to świat się zawala. Znaczy, te relacje są inne. Zaczynamy inaczej patrzeć na tego człowieka. Zmieniamy też nasze życie. Często rezygnujemy z jakichś innych spraw po to, żeby się zająć tą osobą. Więc choroba zawsze będzie miała taki bardzo silny wymiar społeczny, relacyjny wokół nas. No i wreszcie ten trzeci poziom, o którym chciałbym go też nazwać jako poziom duchowy. To znaczy, no, choroba nie dotyka tylko naszej psychiki, tylko czegoś jeszcze więcej. To, co nazywamy tym wymiarem wiary, takiej głębokiej religijności, która nas dotyka, to przykładów można by wiele mnożyć, że czasami do szpitala trafia osoba no, bardzo chora i spotyka się z kapłanem, z kapelanem i zaczyna z nim rozmawiać i po wielu latach na przykład spowiada się, wyrzuca z siebie jakiś ciężar, no, który ją obciążał przez długie, długie lata i się okazuje, że ten proces zdrowienia jest dużo szybszy wtedy. Więc ten wymiar duchowy takiego zaufania do Pana Boga, takiej świadomości, że On blisko mnie jest, jest niezwykle ważny. I to nie jest tylko psychologia, to jest dużo głębszy wymiar. Więc te trzy wymiary takiego chorowania naszego, czyli tego bardzo osobistego przeżywania choroby, relacji z innymi wokół nas i ten wymiar duchowy, czyli takiej relacji z Panem Bogiem, one są całością i w każdej sytuacji choroby myślę, że jest ważne, to doskonale o tym wiemy, że to już przykładów można by dużo opowiadać, że ktoś, kto jest chory, a wie, że w domu na niego czekają, on szybciej zdrowieje, on szybciej wraca do zdrowia, bo czuje, że ktoś go kocha, że się troszczy o niego, że jest obok niego po prostu i to pomaga pokonywaniu też choroby. Więc te trzy płaszczyzny też myślę, że warto sobie rozróżnić i dokonać pewnej refleksji nad tym, czym jest rzeczywistość chorowania.
Kiedy księża mówili na początku o tym całym katalogu tych chorób, tak wiele, ksiądz tu wspomniał 800 stron samych różnych rodzajów chorób. To
tak, z numerkami.
Z numerkami. Od tego rozchorować, od tego samego czytania. Jest takie ryzyko przecież bardzo takiego poszatkowania człowieka. Też co widzimy dzisiaj często w medycynie, bardzo duża specjalizacja w medycynie. No dobra rzecz, nieraz wręcz niezbędna, ale z drugiej strony właśnie gdzieś nam może zaniknąć to, co ksiądz powiedział przed chwilą. Ten całościowy wymiar człowieka, całościowy wymiar chorowania na wielu poziomach, nie tylko na tym poziomie cielesnym i takim czy innym tylko aspekcie medycyny. Jak to dzisiaj jest? Czy dzisiaj coraz większa jest ta świadomość, czy właśnie ona zanika tego całościowego potrzeby podejścia całościowego do człowieka?
Wydaje mi się, że doświadczenie ludzi na co dzień pokazuje, że muszą być tacy lekarze, którzy od strony naukowej będą zajmować się poszukiwaniem sposobów radzenia w takich chorobach, które trzeba poznać. I tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby on się na wszystkim znał. Dlatego badania prowadzone medyczne są bardzo ściśle ukierunkowane. Podobnie mamy szpital. No, trudno sobie wyobrazić, żeby szpital nie był podzielony na oddziały, na których będą specjaliści od poszczególnych organów czy układów, które podlegają chorobie i będą leczone. Ale mamy też do czynienia z tak zwaną podstawową opieką zdrowotną, czyli tym przysłowiowym POZ, czyli lekarzem rodzinnym, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy przychodzimy do przychodni i chcielibyśmy się spotkać z kimś, kto nas przynajmniej wysłucha, prawda, a nie zakwalifikuje od razu. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że człowiek chory ma taką świadomość, że on jest nierozumiany przez ludzi zdrowych. I takie przysłowiowe określenie jest, że człowiek zdrowy nie zrozumie człowieka chorego. I w tym coś jest. Albert Camus, on miał takie określenie i mówił, że choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, ma swoją ascezę, ma swoje ciszę i ma swoje natchnienia. Czyli człowiek chory żyje w trochę innym świecie niż człowiek zdrowy. To nie znaczy, że on się wyizolował. Nie. On po prostu w tym świecie człowieka zdrowego odkrywa inny świat, który człowiekowi zdrowemu jest niedostępny. I też musimy sobie to powiedzieć, że szkoda, że człowiek nieraz musi zachorować, żeby zacząć patrzeć trochę inaczej na ten świat człowieka zdrowego. Zacząć sobie cenić to, co kiedyś nie dostrzegał.
Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.
Aż się zepsujesz. Fraszka Kochanowski. Na zdrowie, tak, Kochanowskiego, oczywiście. Tak. Ale chodzi o to, że człowiek, który przychodzi do lekarza, do tego pierwszego kontaktu, chciałby mieć do czynienia z kimś, kto na niego spojrzy tak, jak przychodzi do swojego proboszcza, prawda? proboszcz doskonale zna swoich parafian. Oczywiście najpierw tych, z którymi ma na co dzień do czynienia, no bo w parafiach większych terytorialnie mieszkają również ci, którzy mają bardzo słabe związki z parafią, rzadko chodzą, z którymi nawet może podczas kolędy się trudno spotkać, ale w tych mniejszych parafiach, a ich jest więcej w tej chwili w Kościele polskim, no to proboszcz doskonale się orientuje, on wie, z kim ma do czynienia. Jeśli ktoś do niego przychodzi, on nie musi wypytywać o wszystko. On słucha i rozumie, o czym ten człowiek do niego mówi. I wydaje mi się, że ludzie, jeśli mówią o dobrym lekarzu, to o takim, który go zna, który go wysłucha, który spojrzy na niego całościowo. To nazywamy taką medycyną humanistyczną albo holistyczną, prawda? Takie holistyczne podejście do człowieka, czyli całościowe. I wydaje mi się, że takich lekarzy jest coraz więcej w tej podstawowej opiece zdrowotnej.
Czyli ta świadomość u lekarzy samych rośnie.
Rośnie. Tak? Dlaczego? Bo on, jeśli pozna lepiej swoich pacjentów, to nawet później mniej czasu musi poświęcać na zrozumienie go. On przecież, do niego przychodzą ludzie, którzy nie mówią językiem medycznym, tylko mówią językiem prostego, codziennego życia. On nie nazywa choroby, że to jest katar, tylko leci mi z nosa, prawda? Nie mówi, że ma grypę, tylko że łamie mnie w kościach, prawda? Ale lekarz, który zna swojego pacjenta, tej podstawowej opieki zdrowotnej, będzie umiał z nim się porozumieć. I o to porozumienie wydaje mi się, że ludziom najbardziej chodzi. W tym pierwszym kontakcie. Natomiast im człowiek ma więcej wiedzy o swojej chorobie, bo dzisiaj jest tak zwany doktor Google, prawda? Do którego ludzie często zaglądają i dowiadują się wielu rzeczy i z tą wiedzą często przychodzą już do lekarza i próbują narzucić pewną interpretację.
Bo nieraz nie idą do lekarza, bo już wiedzą...
Bo już wiedzą lepiej, tak. Ale im, powiedzmy, człowiek więcej wie o swojej chorobie, to chce trafić jednak też do specjalisty, prawda? Do człowieka, który będzie nadal człowiekiem, rozumiejącym go, chcącym się z nim spotkać, ale też mającym wiedzę o tej chorobie, z którą on przychodzi, prawda? No, to zrozumiałe. Dlatego ludzie chętnie poszukują i lekarzy specjalistów, i szpitali wyspecjalizowanych i potrafią jechać setki kilometrów, żeby trafić do tego, komu mogą zaufać, prawda? Bo ma doświadczenie, ma wiedzę i komu mogą swoją chorobę powierzyć.
A więc doświadczenie, wiedza, ale i taka ludzka wrażliwość u lekarza.
Oczywiście,
tak.
Oczywiście.
Tutaj też mówiąc o tym podejściu takim holistycznym do choroby, do pacjenta, do człowieka, który cierpi, no też dotykamy w sposób oczywisty wymiaru tego duchowego, jak tutaj ksiądz Zenon wspomniał, a więc kwestia kapelanów w szpitalu. Choćby ten wątek tutaj warto też poruszyć, jaka jest rola tutaj tej posługi Kościoła.
No to jest też taka bardzo, jeżeli sobie patrzymy na cały świat, na różne szpitale, które gdzieś tam istnieją w różnych zakątkach tego świata i w różnych religiach, to myślę, że chrześcijaństwo ma w sobie właśnie tę specyfikę, że duchowni, kapelani towarzyszą ludziom chorym. I też myślę, że na antenie Radia Maryja będzie może okazja porozmawiać później też o takich dobrych doświadczeniach albo o oczekiwaniach w stosunku do kapelanów, którzy przychodzą. W Kościele bowiem, w tym naszym podejściu do choroby, żeby zrozumieć, czym ona jest. Ja chciałbym powiedzieć, że takim bardzo cennym materiałem do pewnej refleksji to są listy pisane do chorych przez Jana Pawła II właśnie z okazji Światowego Dnia Chorego. Papież napisał je ich tam przez całe swoje życie, czyli od 92 roku, kiedy święto zostało ustanowione, aż do ostatniego roku swojego życia, do 2004 roku. Więc było szereg takich bardzo... Ja czytam je z takim niezwykłym poczuciem głębi, bo on to nie była teoria, to był człowiek, który sam cierpiał.
No
on wiedział doskonale, o czym pisze. Te słowa, one są przesiąknięte jego cierpieniem, jego osobistym doświadczeniem, chociaż on o tym tak wprost nie pisze, on tak ukrywa to troszkę, ale... Więc on tam mówi na przykład, że choroba to jest to doświadczenie człowieka, to wpisane w sposób konieczny, bo nie wiem, czy był ktoś, kto na świecie przeżył kilka lat i nie był chory, czy nie doświadczał choroby wokół siebie albo w swoim życiu, jest to doświadczenie, które trzeba zaakceptować i które trzeba przezwyciężać. Te dwa słowa są niezwykle ważne, że chorobę wbrew pozorom trzeba zaakceptować, to znaczy trzeba uznać, że faktycznie tak jest, że to jest ten stan, który mnie spotkał. Tego nie można negować, nie można próbować wypierać, tylko trzeba zaakceptować, ale nie poddać się, tylko przezwyciężać. To papież w pierwszym liście, kiedy ustanawiał Światowy Dzień Chorego, o tym mówił. Ustanawiamy ten dzień po to, żeby pomóc ludziom uczyć się akceptować swoją chorobę i ją przezwyciężać. Niby to są sprzeczne rzeczy,
napięcie,
prawda?
Napięcie tu jest.
Jest pewne napięcie, że jeżeli zaakceptujemy, no dobrze, no to już nic nie mogę zrobić. Nie, trzeba to zaakceptować, ale trzeba przezwyciężać. Więc papież, który to podejście do człowieka chorego, takie duchowe, ewangeliczne, właśnie opisuje za pomocą tych słów. A sam ten dzień chorego, to też mi się te trzy przymiotniki papieża, które on tam używa, też na początku definiując, po co ten dzień jest ustanawiany. On jest ustanawiany po to, żeby wzbudzać w nas wrażliwość, postawę wrażliwości, żeby wzbudzać w nas większą refleksję, czyli rozmawiać należy też o chorobie, o swoich przeżyciach, o tym co czuje człowiek chory, czyli pewna refleksja, czym choroba jest i wreszcie do czynnego działania, żeby te dni chorego miały te trzy aspekty. Budzą wrażliwość w nas, pobudzają nas do refleksji. Ten program jest takim momentem, kiedy zachęceni jesteśmy do tego, żeby o tym porozmawiać, żeby dokonać pewnego namysłu. No i żeby zachęcić nas do działania, to znaczy, czy to w ochronie własnego zdrowia, żeby się o to zatroszczyć, ale też w trosce o tych, którzy są wokół nas i którzy takiej pomocy potrzebują.
Ale ja bym uzupełnił, przepraszam, tak? Się już tu wtrącę trochę, ale wydaje mi się, że powinniśmy jednak na pewne słowa zwrócić uwagę, bo tutaj, kiedy Zenon mówił o tych trzech poziomach funkcjonowania chorego, czyli tym indywidualnym, kiedy on odczuwa w sobie cierpienie, dolegliwość, tym społecznym i duchowym, ja bym chciał, żebyśmy jednak bardzo mocno podkreślali aspekt duchowy, niereligijny. Dlaczego? Otóż bez względu na to, jak określimy człowieka, jak go nazwiemy, to we wszystkich światopoglądowych podejściach, oprócz czysto materialistycznego, które wiadomo jest udziałem części ludzi, którzy tak chcą patrzeć na człowieka, ale to naprawdę to jest marginalne środowisko ludzi takich, którzy tylko materialistycznie patrzą na człowieka. To jednak bez względu na to, jaką on wyznaje religię, jakiego jest światopoglądu, to ten czynnik duchowy nie wolno określać religijnie, bo człowiek, żeby był pełnym człowiekiem, oprócz tego, że się czuje osobą, ma swoją tożsamość, oprócz tego, że jest w relacjach, to musi mieć ten czynnik duchowy. Nie znamy lepszego słowa niż duchowość. A jeśli duchowość, i na to tu zwracam uwagę, bo użyłeś słowa akceptacja, ale dla mnie, jeśli przyjmiemy, że człowiek ma element duchowy w sobie z natury, jest to wkodowane w niego, jest jego nierozdzielną częścią ten aspekt duchowy, to wydaje mi się, że bliższym wtedy jest określenie, że człowiek powinien nie tyle zaakceptować, co uwierzyć w swoją chorobę. I to słowo, moim zdaniem, wiara w swoją chorobę, już nas sprowadza do tego poziomu ponadreligijnego. Bo
wiara w jakim sensie w swoją chorobę?
Wiara w sensie tym, że ja wierzę w to, że to, co się ze mną dzieje i kim jestem, to nie jest tylko to, co ja odczuwam zmysłami, ale to jest również świat, który ja również przez chorobę mogę poznać. Ja już o tym mówiłem, że człowiek przez swoją chorobę często odnajduje swoją duszę. Odnajduje ducha. Dopiero przez chorobę. Więc kiedy ja mówię wiara, to ja uważam, że to słowo jest jednak ponadkonfesyjne. Że na słowo wiara, zresztą i człowiek niewierzący, gdzieś mu się wymknie coś takiego, że wiara czyni cuda, prawda? Że jeśli wierzymy, to jest wszystko możliwe. I to w tym wymiarze czysto ludzkim. niekoniecznie religijnym. Więc ja, przygotowując też się tutaj, sobie tu wielokrotnie podkreślałem, że będę na to zwracał uwagę, że człowiek wtedy zaczyna akceptować swoją chorobę, kiedy w nią uwierzy. I podam tu przykład tej niewiary w chorobie alkoholowej. Otóż ja akurat mam do czynienia z tym środowiskiem ludzi, działam trochę w tym środowisku i znam te problemy ze strony tych ludzi, którzy na chorobę alkoholową chorują. I nie da się wyleczyć alkoholika, jeśli on w swój alkoholizm nie uwierzy. Ja nie znam takiego przypadka. Ponad 30 lat mam z tym środowiskiem do czynienia. Wyleczonego, w tym sensie wyleczonego alkoholika, że wyszedł z nałogu i próbuje się utrzymać w niepiciu, bo oczywiście alkoholikiem trzeźwym można być tylko wtedy, kiedy przestanie pić, kiedy on nie uwierzy, że jest chory.
Czyli powie sobie tak, jestem chory, chory. To mi dolega.
Jestem chory. Czyli wyimaginowanych dolegliwości się nie uleczy. Jeśli my też oczekujemy jakiegoś cudu, i tu wchodzę na ten poziom tych sił nadnaturalnych, które mogą nam pomóc. Nie nazywam jeszcze ich Bogiem, bo dla wielu szukamy ludzi...
wspólnego mianownika.
Tak, szukamy tego.
Dla wszystkich ludzi.
To wydaje mi się, że dopóki ja żyję w tym wyimaginowanym świecie choroby, przed którą ja uciekam, nie akceptuję jej, nie mogę jej opisać, nie umiem o niej mówić, to nie mam szans na cud uzdrowienia.
Czyli zrobić miejsce chorobie w swoim życiu.
Dokładnie.
Jako element mojego krajobrazu. Czy...
Nie wiem, na ile Zenon się tu zgodzi ze mną, ale ja nie podważam tego, co powiedziałeś.
Oczywiście, ten przypadek choroby alkoholowej jest z pewnością bardzo dobrym przykładem, że można to nazwać akceptacją, przyjęciem choroby, albo przyznaniem się do niej, albo nazwaniem, że jestem chory, jestem alkoholikiem, ale dokładnie myślę, że w bardzo podobny sposób w wielu przypadkach wiele osób się nie chce powiedzieć, mam tę chorobę przed sobą samym. Ja nie mówię, że przed innymi, bo to też jest bardzo, to są bardzo delikatne już rzeczy, kiedy mówimy bardzo osobiście. Ale myślę, że wiele osób też nie ma takiego, bo to wymaga też odwagi, żeby stanąć przed sobą i powiedzieć, tak, jestem człowiekiem chorym.
To jest często proces.
To jest do którego się dojrzewa. Ale w takim moim doświadczeniu też, przyznanie, znaczy nie chodzi o w sensie przyznanie się, że jakby ktoś ukrywał, prawda, jakąś rzecz, ale akceptacja, przyznanie się, czy jak ksiądz Jan to nazywa, takim uwierzyć w chorobę, no brzmi to troszkę paradoksalnie. Ale myślę, że słuchacze telewizowi rozumieją, co mamy na myśli, kiedy mówimy, że trzeba, że też papież na to zwraca uwagę, że należy zaakceptować tę sytuację, w której jesteśmy, po to, aby ją przezwyciężyć. Bez tego pierwszego kroku trudno nam tę sytuację sobie poradzić. Więc myślę, że z pewnością...
Akceptacja, w której nie ma nic z rezygnacji.
Tak.
Tam nie ma rezygnacji, nie, tej akceptacji.
Ale ja bym się tu... Może to nas trochę też naprowadzi, pogłębi problem, bo przypomina mi się taka historia o pewnej rodzinie, siedzą przy kolacji, wybuchł pożar, i rodzice spanikowani wybiegli, ale nagle patrzą, przecież ich dziecko zostało. No, nie potrafili zareagować tak, żeby o nim pomyśleć. No, gdzieś te mechanizmy zadziałały samoobrony. I teraz nie mogą wejść, bo już pożar zamknął im wejście do domu. I przerażeni mówią, co teraz zrobimy? I nagle widzą dziecko, które wbiegło ze strachu na strych. Otwiera okno i woła, nie? I ojciec mówi, no to słuchaj, jest jedyny ratunek, musisz wyskoczyć przez to okno. Ale dziecko mówi, tato, ja nic nie widzę, ja ciebie nie widzę, ja tylko widzę ogień i dym. Ale ty tym się nie zajmuj, ja ciebie uratuję, tylko skocz. Nie? I kiedy dziecko wyskoczyło, łapie dziecko, ratuje i szczęśliwie się to kończy. Ale dla mnie... Właśnie moment, w którym człowiek reaguje na chorobę, to jest najpierw jakaś ucieczka, prawda?
Naturalny odruch.
Zupełnie naturalny. On nie chce o tym słyszeć, nie chce rozmawiać, bo poczuje się gorszy niż inni. Nie chce nawet jakiegoś wsparcia, nic. Jemu jest pierwsza rzecz to odepchnąć, uciec, zostawić to na boku. Ale później, żeby wejść w ten świat wiary, to naprawdę trzeba się rzucić jak to dziecko, żeby to, co już później nastąpi, otworzyło mi również drogę w ten cud uzdrowienia. Bo kiedy Chrystus mówi, twoja wiara cię uzdrowiła, do wielu, którym przywrócił zdrowie, to wydaje mi się, że on nie tylko mówił o tym, że ktoś wierzył w jego cudowną moc, ale mówił o tym, że przychodzi do niego człowiek z tą wiarą, że on już sam z siebie nic nie może, że już lekarze mu też nic nie mogą pomóc. On do końca się pogodził, że już do końca życia by z tą chorobą musiał żyć. I nagle pojawia się ktoś, komu może się rzucić w ramiona i tę swoją chorobę zaakceptowaną, w którą uwierzył, oddać.
Tak. Myślę, że zaprosimy teraz naszych słuchaczy i telewidzów do rozmów wraz z nami, bo z pewnością tych głosów będzie bardzo wiele, bo i temat jakże aktualny i powszechny. Drodzy Państwo, przypomnę nasze numery telefonów do studia i zapraszam do głosów, do udziału w tej naszej audycji. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla słuchaczy z zagranicy 56 657 0013 i 0014. I telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. To są nasze numery. Oczekujemy na Państwa głosy. Proszę księży, mówiliśmy też o tym wymiarze społecznym chorowania, choroby. Choroba jako też mająca ten wymiar relacyjny. Jak to się ma? Na ile choroba właśnie skutkuje, ma przełożenie na te relacje? Na ile ona je, nie chcę mówić, że zaburza, ale na ile ona je zmienia? Ten wątek, myślę, warto też rozwinąć. Też choćby to uznawanie choroby, jak tu ksiądz Jan wspomniał, no to też ono przecież my potrzebujemy często kogoś, kto mi pomoże w tym procesie uznawania tej choroby. A więc cały czas ten wątek relacyjny jest niezmiernie ważny przecież.
No, z pewnością takie samotne przeżywanie swojego własnego cierpienia związanego z chorobą, no to jest dużo bardziej trudne, takie dużo bardziej bolesne, dużo trudniejsze do zniesienia niż w sytuacji, kiedy są obok nas osoby, które nam w jakiś sposób mogą towarzyszyć w tym procesie. Ja chciałbym w tym miejscu, tak trochę rozwijając tę myśl, jeszcze raz powrócić do tego, o czym papież Jan Paweł II w jednym z tych orędzi, tych listów do chorych mówił. Więc on używał w stosunku do choroby takiego znowu zdumiewającego, paradoksalnego sformułowania. On mówił, że czas choroby, czy choroba, która się pojawia w życiu każdego z nas, jest to czas Bożego nawiedzenia. Bóg nawiedza człowieka
przez chorobę.
Poprzez chorobę. W tym celu, i tu sięgnę do tego, po to, aby to nawiedzenie wyzwalało miłość. Choroba jest po to w naszym życiu, żeby wyzwolić miłość.
Przyjęcia, zaraz do tego wątku wrócimy, bo mamy już pierwszy telefon. Halo, szczęść Boże, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Jeżeli można. Dobry wieczór. Chciałbym księży, nie powiedzieć o swoich doświadczeniach, jeżeli można przez sekundę.
Pana imię
mam na imię Krzysztof, dzwonię z Zamościa. Moi drodzy, dość długo chorowałem, były to poważne problemy.
Gdzieś tam głos pana bardzo ucieka i słabo słyszymy. Jeśli można coś poradzić, to...
Dobrze. Teraz może lepiej, bo tutaj zasięgiem nieraz jest gorzej. Miałem duże problemy zdrowotne, czyli z tego 5 roku życia. No i dotykały mnie, nazwijmy to, psychiczne problemy, później fizyczne. We wszystkim, co mi pomogło, była empatia. Empatia ludzi, którzy byli tuż obok mnie. To jest chyba klucz do poznania swojej osobowości, swojej drogi do przejścia tych bardzo ciężkich doznań, jakie niesie ze sobą choroba. Mogę tylko tyle powiedzieć, że to, co księża wspominali, ta choroba psychiczna, ta choroba dotycząca cięższa niż ta fizyczna, ponieważ po tych psychicznych doznaniach miałem dwa zawały Rakowskiego.
Panie Krzysztofie, no wejdę
panu jakoś to wszystko, pokonałem tak. I mówię, że chyba najpiękniejszą rzeczą w tym wszystkim, zgodnie z księdzem Sedlakiem, można powiedzieć, doprowadzić do nowego poznania, do poznania siebie i do poznania wyższych wartości. Tyle miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc relacyjne tutaj
tak, no, słychać było bardzo wyraźnie, panie Krzysztofie. Dziękujemy za to świadectwo. Tego używał pan słowa empatia, o ile zrozumiałem, że ta empatia bliskich osób była czymś, co pomogło panu pokonać trudności na tamtym etapie. Nie wiem jak teraz, jak się pan czuje, jaka teraz jest pański stan, ale to faktycznie jest to, o czym zacząłem tuż przed panem telefonem mówić, nie? Że to stwierdzenie papieża, że choroba jest takim Bożym nawiedzeniem nas po to, żeby objawiła się miłość. Ta miłość, która się objawia właśnie w takich naszych małych relacjach, nie? Kiedy spotykamy bardzo konkretnego człowieka, który potrzebuje właśnie troski, jakiegoś takiego spojrzenia uważnego na niego. Ta miłość taka mała w tych jednej relacji, ona później się rozprzestrzenia na całą społeczność. I papież też o tym dalej mówi. Ta myśl po prostu jest dla mnie taka bardzo ważna, dlatego ją chcę przywołać, że te Boże nawiedzenie dokonuje się po to, aby całą ludzką cywilizację przetworzyć w cywilizację miłości. To jest najbardziej takie głębokie spojrzenie na chorobę, która jest czymś negatywnym, czego się lękamy, przed czym uciekamy. Ale to spojrzenie papieża mówi nam, że choroba może być taką rzeczywistością naszego życia, która wyzwala miłość i przekształca całą cywilizację z takiej cywilizacji bezdusznej obojętności, o której też dzisiaj papież Franciszek często mówi, w cywilizację miłości. Bo ona, jeżeli zabraknie nam tej empatii, o której pan Krzysztof mówił, jeżeli zabraknie nam takiego pochylania się nad osobami chorymi, no wtedy to nasze całe ludzkie życie zatraci bardzo głęboki wymiar właśnie tej miłości, do której jesteśmy powołani.
No chyba często właśnie dzieje się tak w rodzinach. Oczywiście z całą świadomością realizmu różnych sytuacji, które są, że choroba często w rodzinie właśnie wyzwala, jest takim katalizatorem jeszcze większej miłości. Gdzieś te pokłady miłości nieznane, gdzieś one nagle się wydobywają na światło dzienne. No właśnie, a więc...
Ja bym tu jeszcze dodał, bo wydaje mi się, że jeśli naszym ciałem zajmuje się lekarz, to oczywiście możemy od niego oczekiwać empatii, ale kiedy dochodzi ten czynnik psychiczny, to wydaje mi się, że najlepszym takim lekarstwem jest przyjaciel, czyli ktoś, z kim możemy wejść w takie bliskie relacje, kontakt, które możemy zwierzyć się, z którym nawiążemy to wszystko, co chcielibyśmy ukryć przed innymi ludźmi, ale przed nim otworzymy, ale to jeszcze mało. Bo w tym wymiarze duchowym to naprawdę człowiek potrzebuje Boga. Czyli jeśli patrzymy na człowieka, to zobaczmy, musi być lekarz, musi być przyjaciel, czyli to jest ten symbol tego otoczenia, począwszy od rodziny, przez znajomych, którzy potrafią zaakceptować jego świat choroby. I wreszcie musi być Bóg, musi być ta sfera, w której Boga nie może zastąpić lekarz, nie może zastąpić przyjaciel. Więc jeśli naprawdę chcemy podejść kompleksowo, tak całościowo, holistycznie do człowieka chorego, to trzeba widzieć te trzy wymiary.
No właśnie, bo często stoimy wobec chorego i nieraz nie wiemy, co powiedzieć temu choremu, żeby to nie było jakieś banalne, płytkie. Jak może spojrzymy z drugiej strony, ze strony otoczenia teraz na kwestię choroby? Jak otoczenie powinno zachowywać się wobec osoby chorej? No bo często mamy zachowania takie ucieczkowe, gdzieś właśnie spychanie, chowanie, ukrywanie prawdy przed chorym, banalizowanie tej choroby. Jak podejść, żeby to było właściwe?
No jest to bardzo ważne, to pytanie, które ojciec redaktor postawił. nie znajdziemy na pewno jednej uniwersalnej recepty dla wszystkich. Myślę, że każdy człowiek i na różnych etapach swojej choroby, tego procesu choroby, te słowa nasze będą inne. Jest też pewien rozwój, pewna ewolucja tego, w jaki sposób komunikujemy z drugim człowiekiem. Bo to są takie bardzo, bardzo traumatyczne, dla najczęściej bardzo bolesne przeżycia, kiedy ktoś dostaje diagnozę, że jego życie już jest bardzo krótkie, że pojawia się dużo lęku, niepewności, buntu. To są takie emocje, które w każdym chorym człowieku będą się pojawiały w sposób naturalny.
Że zaraz ten wątek podejmiemy jeszcze, ale mamy telefon, a to jest na pewno wątek dość długi i szkoda, nie chcę go tak go szybciutko, żebyśmy go zakończyli. A więc dajmy sobie na to jeszcze czas i odbierzmy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ja chcę się tak wypowiedzieć, bo ja właśnie 3 sierpnia, to był najgorętszy dzień, i ja w nocy tak mi się coś zrobiło, że ja zaczęłam odchodzić. I ja mówię tak, nie będę straszyć domowników, tylko mówię tak wprost do Pana Jezusa, Jezu, ja już chyba odchodzę. I nie wiem skąd, bo dawno bardzo to słyszałam, ale tak jakby mi ktoś powiedział, za miłość Twoją, Jezu, o jakże kochać Cię mam. Ty Panem Wszechświata, miłować naucz sam. I ja to powtarzałam, a nade mną pojawił się wiaterek, tak jakbym była gdzieś na dworze. I ja odżyłam. I ja to nie zapomnę do samej śmierci. Ja to uznałam za cud. To był cud. Tak. Bo ja to uznałam za cudowne mnie uzdrowienie, do życia powróciłam. I ja bardzo gorąco pozdrawiam tych profesorów, kapłanów, bo ja bardzo lubię ich słuchać. Wiesz, jak jest ta audycja, ja siedzę przed telewizorem. Niech was Bóg błogosławi i Matka Najświętsza, bo naprawdę cuda się dzieją w naszym życiu, w które musimy wierzyć.
Zapłać Pani Czesławo też za to osobiste takie Pani świadectwo, doświadczenie bardzo takie intymne. Dziękujemy Pani. No to było trudno tego jakoś komentować, to jest świadectwo Pani Czesławy.
Ale też myślę, że warto dla sobie samemu, wszystkim telewizjom też przypominać nieustannie, że medycyna, która bazuje na badaniach naukowych, na fizyce, na chemii, ona nie tłumaczy wszystkiego. To, co Pani doświadczyła, to nocne takie doświadczenie, które tak Pani pięknie tym wierszem też opisała, takiej modlitwy głębokiej, i ja jestem przekonany, że Pani Czesława nie jest jedynym człowiekiem, który coś takiego doświadczyła i takich niewytłumaczalnych doświadczeń dotknięcia przez Pana Boga, uzdrowienia, które niekoniecznie oznacza, to uzdrowienie niekoniecznie oznacza, że wracamy natychmiast do pełni sił fizycznych, ale otrzymujemy moc, jakąś takie dziwne światło i siłę do tego, żeby to cierpienie, które pozostaje, inaczej nieść. To też jest cud. I czasami ten cud jest ważniejszy niż fizyczne uzdrowienie. Więc chciałem powiedzieć też, że to świadectwo Pani Czesławia, ja jestem przekonany, że wielu, wielu telewizów mogłoby w tej chwili zadzwonić i powiedzieć, gdzieś tam w drodze mojego życia czegoś podobnego doświadczyłem. Może to się wydawać, że to jest fantazja, może to jest... Ale to jest też autentyczne działanie Bożej łaski i to spojrzenie Kościoła, wspólnoty wierzących na człowieka chorego nie wyklucza tego aspektu. Ja myślę, że spotkanie lekarza, który jest człowiekiem wierzącym, który wie, że może komuś pomóc, może go w tym procesie zdrowienia swoją wiedzą, medycyną, że jest w stanie pomóc, ale wie, że ostatecznie to nie on jest panem życia i śmierci. Myślę, że spotkanie też takiego lekarza na drodze jest też pomocne, bo budzi nadzieję, budzi siłę do tego, żeby w tych trudnych momentach życia jednak akceptować i pokonywać to, co Pan Bóg stawia na naszej drodze, te trudne momenty.
Jest przecież bardzo często też i tak, że w tych sanktuariach, gdzie pielgrzymujemy, czy Lourdes, wkrótce wspomniana Dzień Chorych, Święto Matki Bożej z Lourdes, te uzdrowienia, o których mówimy, tam się dokonujące, to są właśnie często właśnie tego typu uzdrowienia. Ktoś fizycznie wraca, dalej jest chory fizycznie, ale duchowo przeżył coś, co on sam odczytuje jako cud, jako uzdrowienie, bo przyjął, bo doświadczył bliskości Bożej, tego typu właśnie doświadczenia, o których tutaj ksiądz wspomniał, czy pani Czesława wcześniej.
Tak. Warto może też tak troszkę z podwórka uniwersyteckiego naszego, rzeczywiście duże takie starania teraz trwają, żeby otworzyć wydział medyczny na Uniwersytecie naszym UKSW w Warszawie. I robimy to razem z kliniką Gemelli. To jest ta słynna klinika, w której leżał chory, ranny papież Jan Paweł II, którym papieże najczęściej są leczeni, jeżeli dotyka ich choroba. Papieży też dotykają choroby. I bardzo dużo rozmawialiśmy z lekarzami właśnie kliniki Gemelli, a zatem tego miejsca, które jest, bo to jest Wydział Medyczny Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie. I to było ciekawe, że kiedy rozmawialiśmy, jak kształcić lekarzy, to ich sugestia i ten program, który mogliśmy zobaczyć właśnie tam we Włoszech, w Rzymie, szkolenia lekarzy, bardzo mocno podkreśla ten wymiar duchowy, religijny. Znaczy, że lekarz, który chce być dobrym lekarzem, musi zrozumieć też tę potrzebę wiary, budzenia nadziei w człowieku i nie ignorować tego. Znaczy, potraktować w sposób bardzo odpowiedzialny i poważny właśnie tego rodzaju doświadczenia, bo one są niezwykle też ważne w tym procesie pokonywania choroby, którą spotykamy na drodze naszego życia.
Czyli właściwa antropologia, tak można by powiedzieć, pewna koncepcja człowieka jako...
Na pewno koncepcja człowieka i tu lekarze myślę, że coraz lepiej są przygotowywani, bo dzisiaj już lekarze to nie są faszerowani filozofią, jak to kiedyś było, trzeba było filozofię marksistowską zaliczyć, żeby być lekarzem.
Czyli
dzisiaj
materialistyczną.
Tak, dzisiaj nazywamy to przedmiotami humanizującymi przygotowanie lekarzy do wykonywania zawodu i uniwersytety medyczne są zobowiązane, żeby taką humanizację zawodu lekarza zapewnić, również przez wykłady z etyki, wykłady z antropologii. Ale ja bym jeszcze sięgnął do Hipokratesa, bo...
Wiem, że jeszcze mamy telefon w tej chwili. Proszę, bierzmy telefon.
Oczywiście.
Jeszcze. Tak, witamy bardzo. Proszę, halo.
Szczęść Boże, mówi Marianna Więcek ze Szczecina.
Witamy pani Marianno i bardzo prosimy.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że też jestem przewlekle chora od ponad 30 lat i należę do wspólnoty apostolatu chorych Miłości Miłosiernej w Szczecinie. I właśnie chciałam tak, żeby, bo księża jeszcze nie wspominali, że Ojciec Święty w swoim liście też napisał, że chory jest skarbem Kościoła, chorzy skarbem Kościoła. I to jest bardzo ważna rzecz i też chodzi o to, że też namaszczenie chorych, które ja przyjmuję w
pani
ciągu
Marianno,
roku. Nawet...
Głos nam ucieka pani i mamy bardzo kiepską jakość dźwięku. Czy pani może coś poradzić? Halo?
Tak.
O, proszę powiedzieć coś pani Marianno, już teraz lepiej troszkę.
Tak.
Proszę mówić.
Nie no, ja właśnie nie wiem, czy mnie dobrze słyszano, że chodzi o namaszczenie chorych. Teraz 11 lutego, kiedy my też się spotykamy w katedrze naszej w Szczecinie, czy w naszej wspólnocie przyjmujemy właśnie namaszczenie chorych, wzmacnia człowieka, przede wszystkim modlitwa też. Jeżeli ja jestem ciężko chora, jestem blisko Pana Boga, bo i oddaję swoje cierpienie, to z Jego mocą zwyciężę. I też polecam właśnie innym chorym.
Dziękujemy bardzo, pani Marianno, za to świadectwo też osoby cierpiącej, jak pani też nam tutaj wyznała. Z Panem Bogiem.
Ja zanim odpowiem pani Marianie, bardzo dziękuję za głos, za telefon, za to podzielenie się swoim świadectwem. Jeszcze raz tutaj nawiążę do Hipokratesa, który mówił, że medycyna często przynosi pociechę, czasami łagodzi, a tylko bardzo rzadko uzdrawia. I my powinniśmy mieć świadomość, że jeśli używamy słowa uzdrowienie, to nie składajmy tego w ręce lekarzy. bo ich możliwości naprawdę są niewielkie mimo rozwoju techniki i w niewielu przypadkach tak naprawdę skutecznie do końca mogą pomóc. Tak wiele zależy od człowieka chorego. Tak wiele zależy właśnie od tego, jak on traktuje swoją chorobę, ale jak też traktuje swoją wiarę w chorobę, żeby tą samą wiarą prosić o uzdrowienie. O uzdrowienie. I wydaje mi się, że Kościół ze swoim sakramentem chorych zwraca się właśnie do ludzi, którzy powinni tak, z jednej strony zaakceptować, że zdrowie jest darem Boga, ale spróbujmy też zobaczyć, że choroba też jest darem Boga. Że w tej chorobie, jeśli prosimy o uzdrowienie, to niekoniecznie musi się stać to, co sobie my życzymy, bo często Bóg obdarzy nas jeszcze większym darem. I to, co pani Marianna powiedziała, ona mimo przewlekłej choroby, jak słyszeliśmy, promieniuje radością, potrafi jeszcze innych prawdopodobnie podtrzymywać, czyli została uzdrowiona, ale nie w taki sposób, że przywrócił jej zdrowie w tym pełnym wymiarze Pan Bóg, o jakim by może inny myślał, że to będzie spełnienie jego oczekiwań. Więc jeśli akceptujemy dar zdrowia jako dar Boga, dar, który sprawia, że czujemy się szczęśliwi, bo nic nam nie dolega, to jeśli spojrzymy od tej strony wiary, ducha na swoją chorobę, to odnajdziemy tam również Boga, który nam się ofiaruje, i który nas nie pozostawi samych, który nam też przyśle przyjaciela, który nam przyśle drugiego człowieka, który pokaże mi, że będę bardzo potrzebny, żeby innym pomagać. I ja mam zawsze taką praktykę, kiedy głoszę rekolekcje, to zachęcam i proszę, żeby była msza święta dla ludzi chorych, starszych, samotnych, po to, żeby przygotować ich i udzielić im sakramentu chorych. Ale właśnie po to, żeby uświadomić im, że ich udział w tej mszy, ich łączność z Kościołem, to jest to otwarcie się na ten dar Kościoła, jakim jest sakrament chorych w tym wymiarze duchowym. I nie zawsze to jest odpowiedź Boga na oczekiwanie przywrócenia sił fizycznych i daru zdrowia, ale to naprawdę przynosi im większy dar, bo czują przy sobie bliskość Boga. Bóg ich podźwignie, jak modlimy się słowami namaszczenia i sprawi, że poczują się naprawdę szczęśliwi, mimo swojej choroby.
Odbierzmy telefon. Halo? Halo?
Halo, halo, tak, tak jestem.
Szczęść Boże, Pani, witamy.
Halo, Alicja z Niemiec. Ja serdecznie witam i pozdrawiam. Chciałabym podzielić się własnym doświadczeniem. Dotyczy to chorób psychicznych. To znaczy, doświadczyłam w własnym życiu, że mąż, który był alkoholikiem, nie mógł tego zaakceptować i trudno mi powiedzieć. Skończyło to się rozejściem, ale ileż wycierpiałam ja. Dziecko, powiedzmy, było świadkiem, ale ja byłam bita, byłam znieważana. Wiele prób tych rozstań, potem ta manipulacja alkoholika, uznać to za chorobę. I jak to jest niezwykle trudne. Pamiętam, że trafiłam do księdza, który zajmował się tymi sprawami i on powiedział w ten sposób: proszę panią, od alkoholika uciekać. To jest jedna kwestia. A druga, że problem psychiczny, no właśnie, córka, z którą nie mogę, uważam, że ma, to znaczy na 100% ma problem psychiczny, ale to ona uważa, że przecież ja jestem chora, to chłopak, z którym chodzi, jest agresywna, absolutnie nie może zaakceptować tego. Niby coś mówi, że pójdzie do psychiatry czy do psychologa, ale właściwie to nas wysyła. Także to dotarcie do osoby, która ma problemy psychiczne, jest niezmiernie trudne. W każdej innej chorobie mamy współczucie, a tutaj zresztą moja córka, no właśnie, a ona odpycha. Jestem bezradna. bo nie akceptuje, a wręcz uważa, że to my jesteśmy źli, niedobrzy i szybko popada w agresję. Do tego jeszcze problem z niejedzeniem. No właśnie, anoreksja. Co prawda ocierała się, gdy była w gimnazjum, ocierała się i za rękę, no chodziłyśmy do psychologa. Dzisiaj ma 27 lat i wiem, że nawet nie mogę pytać, czy jadła, nie jadła, bo po prostu no jest, kończy się to awanturą. Także często osoba z boku, ja jako matka przeżywam to nieprawdopodobnie. Powierzam to Bogu. Bo no, nie mam wyjścia. Nie mogę pomóc. Fizycznie nie mogę pomóc. To tyle. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy również serdecznie.
No to słychać było wyraźnie w głosie pani Alicji taką wielką troskę i ból. O tym rozmawialiśmy, że choroba ona nie dotyka tylko jednego człowieka, tylko to jest sieć wokół nas, sieć relacji. I czasami choroba jednego człowieka sprawia, że ktoś drugi jeszcze bardziej przez to cierpi. No oczywiście ja w tym momencie nie jesteśmy w stanie rozwinąć tej myśli, aby jakąś poradę, żeby udzielić dla pani Alicji, ale na dwie rzeczy warto sobie zwrócić uwagę. Rzeczywiście te choroby psychiczne, które się pojawiają. Dzisiaj często używamy też słowa zaburzenia. Znaczy nie używamy też słowa choroba, tylko używamy niekiedy określenia zaburzenie, które sprawia, że ktoś no, nie radzi sobie ze swoim życiem. To jest troszeczkę inne pojęcie i to trochę prowadzi też w pewną refleksję, o której na początku mówiliśmy, nie? Że czym jest choroba, że te różnice pomiędzy schorzeniem, zaburzeniem, upośledzeniem, one są bardzo, bardzo różne, więc to jest taka troszkę na marginesie. Natomiast druga rzecz, ja myślę, że w takich sytuacjach właśnie, kiedy się pojawiają tego rodzaju problemy, dobrze jest jednak skorzystać z pomocy specjalisty, fachowca. Znaczy dzisiaj już, ponieważ widzimy, że tych chorób czy zaburzeń w naszych relacjach, zaburzeń psychicznych jest sporo, uzależnień, bardzo dużo uzależnień od internetu, od hazardu, od pornografii, no już nie tylko alkohol i papierosy, to już jest bardzo duża paleta różnych rodzajów schorzeń i zaburzeń. I dlatego potrzebna jest fachowa pomoc. Dlatego też chciałbym... Ta modlitwa, o której pani Alicja mówiła, taka intensywna modlitwa w intencji swojej własnej córki. Ale jeżeli jest taka możliwość, to ja radziłbym, nie z internetu, nie, żeby nie poszukiwać jakichś informacji takich niesprawdzonych, ale jeżeli jest w pobliżu ktoś, kto mógłby poradzić i udzielić rady, co w takiej sytuacji uczynić, to myślę, że warto z tego skorzystać.
Oczywiście nie sposób teraz przez radio, telewizję udzielić jakichś rad pani Alicji, bo to też nie jest sprawa taka prosta, ale na pewno trzeba szukać i jakoś nie zrażać się tutaj tak. Mówiliśmy tutaj też przy księży, właśnie tutaj ksiądz Jan mówił o tym, taką myśl rozwinął i tu mi się zrodziło pytanie, czy można mówić o czymś takim jak powołanie do chorowania, do choroby. Tutaj w kontekście tego, co choroba może wnieść w nasze życie. Coś, co jest samo w sobie jest czymś trudnym, negatywnym, choroba, tak? Ale czy możemy o takim czymś powiedzieć, że ktoś jest powołany otrzymał takie powołanie, taki krzyż?
My zaplanowaliśmy następną audycję o ludziach niepełnosprawnych, żebyśmy nie łączyli choroby z niepełnosprawnością, rozdzieliliśmy te dwa tematy i z pewnością do tego powrócimy też z pytaniem, bo to jest ważne pytanie. Czy można mówić o powołaniu człowieka do choroby? Na pewno unikamy w tym programie pojęcia cierpienie, bo też był jeden z programów poświęcony cierpieniu. Oczywiście ten wymiar cierpienia dopiero on nam pokazuje chorobę jako pewną drogę powołania. I o tym mówiła jedna z naszych tutaj pani, która z nami rozpoczęła dialog, że w Kościele ci, którzy się odnajdują ze swoją chorobą, to oni mogą uznać swoją chorobę jako włączenie się w tę misję zbawczą i dopełnienie tego cierpienia, Chrystusa na krzyżu z intencją ofiarowania za tych, którzy Chrystusa i Jego zbawienia przyjąć nie chcą. I wtedy rzeczywiście choroba staje się powołaniem, ale nie przez wymiar choroby, tej dolegliwości, tylko przez ten wymiar cierpienia. I tylko w takim znaczeniu możemy mówić. Natomiast niestety i ten przykład choroby, o której pani mówi, psychicznej, często to jest choroba na całe życie. Ona może być tylko zaleczona, można zlikwidować jej objawy, ale niestety wiele z chorób, nie wiem, ale wydaje mi się, że prawdopodobnie większość chorób psychicznych jest nieuleczalnych. Tak jak mówimy o chorobie alkoholowej. Jest trzeźwy alkoholik, ale on alkoholikiem będzie
można
do końca
z tym żyć, tak? Ale żyje z chorobą.
I wydaje mi się, że tak jak tu Zenon powiedział, dzisiaj nie mówimy o chorobach psychicznych, tylko o zaburzeniach psychicznych i zaburzeniach zachowania. To są defekty osobowościowe, to są różnego rodzaju problemy charakterologiczne, ale niestety na wiele chorób nie ma lekarstwa i co się wtedy dzieje? No, ona się wpisuje, to co już mówiliśmy, w nasze powołanie. I powiem tylko jedno, dla mnie powracam do tego problemu wiary w chorobę. Nie ma lekarstwa na niewiarę. Kościół też takiego lekarstwa nie ma. Uwierzyć to jest rola człowieka. I to poprzez te drobne rzeczy. Jak Chrystus mówi, kto w drobnych rzeczach jest wierny, pokaże, że potrafi się nimi posługiwać, będzie zlecone mu coś większego. Do wiary się w taki właśnie sposób dochodzi. To jest jedna z dróg do wiary. Ale kiedy właśnie trudno mi się z czymś pogodzić, to ja muszę w to po prostu uwierzyć. Czyli powiem sobie, ja już tego nie wytłumaczę. Ja już tego nie wyjaśnię. Ja tego nie pojmę rozumowo. Ja to przyjmuję wiarą. Czyli to jest takie trochę rzucenie się w te objęcia Ojca.
Trochę tak właśnie, tak. Zaufanie bardziej. Nie rozumiem, ale ufam.
Tak. Tak.
Proszę Państwa, człowiek chory w Kościele i w demokracji. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Kończymy teraz tę pierwszą część naszego spotkania radiowo-telewizyjną. Mamy dwóch gości, księdza profesora doktora habilitowanego Jana Przybyłowskiego i księdza doktora Zenona Hanasa, którzy nam ten temat przybliżają i będą przybliżać jeszcze. Temat oczywiście bardzo szeroki i możemy go, jak już widzimy, choćby po tym naszym spotkaniu pierwszym, traktować z bardzo różnych aspektów. Temat wielowymiarowy. Temat przede wszystkim bardzo praktyczny. Ale też to nasze praktyczne przeżywanie choroby bardzo potrzebuje tego zrozumienia. Co to jest, jak to przeżywać, jak z tym żyć. Zapraszam, drodzy Państwo, do drugiej części naszych rozmów o 21.30 na antenie Radia Maryja. Tego czasu będzie oczywiście wtedy znacznie więcej i też będzie ten klimat już pora wieczorowa bardziej sprzyjający naszym rozmowom. Niełatwym, bo i temat niełatwy, ale bardzo niewątpliwie bardzo ważny. Teraz bardzo Państwu dziękuję za uwagę, księżom dziękuję za przybycie, za ten czas i ciąg dalszy nastąpi w Radiu Maryja. Człowiek chory w Kościele i w demokracji. Do usłyszenia. Kłaniam się Państwu serdecznie. Kłania się ojciec Witold. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.